7 stycznia poznaliśmy słowo roku 2024. Wybrała je kapituła językoznawców wskazana przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Fundację Języka Polskiego. Głosowali też internauci. Najważniejsze słowo roku, o tym teraz rozmowa. W studiu dr Małgorzata Kułakowska, językoznawczyni z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektorka Centrum Polonijnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kapituła językoznawców i dziennikarzy za słowo roku 2024 uznała wyraz koalicja. Na drugim miejscu znalazło się słowo komisja, w domyśle śledcza, a na trzecim zetki, czyli pokolenie Z. To może zacznijmy od tych wskazań kapituły językoznawców i dziennikarzy. Koalicja, jak pani skomentuje?
Jak skomentuję?
Że właśnie to słowo zyskało uznanie kapituły.
To znaczy tutaj od razu powiem, że trochę inna jest procedura wyboru słowa roku, tego dorosłego, bo przed nami, czy za nami, już nie pamiętam, wybór młodzieżowego słowa roku, gdzie w zasadzie zgłoszenia mogą dawać internauci i dlatego czasem pojawiają się słowa, których kompletnie nie znamy. Natomiast tutaj po prostu badają członkowie kapituły, które słowo było najczęściej używane. I wiadomo, jaki rok za nami, rok wyborczy, kiedy w wyborach wygrała siła nosząca w nazwie właśnie to słowo, koalicja.
Właściwie to 2024 rok powyborczy.
Tak, powyborczy. Przepraszam, no tak. Ale w gruncie rzeczy cały czas chodzi o to, że przy u steru władzy w tym momencie jest siła rządząca, która w swej nazwie ma właśnie to słowo. I w związku z tym we wszystkich komentarzach politycznych, we wszystkich informacjach ono się przewija. Dlatego wiadomo, że będzie często używane. Stąd pierwsze miejsce. Natomiast ciekawostka, koalicja to również słowo, które można wykorzystać nie tylko do celów informacyjnych, czyli w wiadomościach są podawane fakty na temat życia politycznego, ale również ponieważ często jest używane, jest też wykorzystywane perswazyjnie, czyli na zasadzie dodania jakichś konotacji, jakichś skojarzeń, tak żeby albo dodać temu słowu wartości pozytywnych, a co za tym idzie również temu, tej sile politycznej, która jest oznaczana tym słowem.
Czyli w tym przypadku koalicja rządowa.
Tak. I wówczas często się używa określenia koalicja 15 października, czy 24, już nie pamiętam, ale to mniejsza z tym, tylko chodzi mi o tą datę wygrania wyborów.
15 października,
15
tak?
października. I to jest nawiązanie, jak twierdzi pani profesor Barbara Sobczyk, członek kapituły, do koalicji, która wygrała w 89 wybory de facto. Pierwsze półdemokratyczne. Natomiast przeciwnicy polityczni też oczywiście słowo koalicja używają tego słowa, tylko kojarzą je z inną datą, z datą powołania rządu, czyli koalicja rządowa tutaj jak gdyby to znaczenie jest wybijane. Jak wiadomo, rząd został powołany 13 grudnia i ta zbieżność dat z kolei jest wykorzystywana do obniżania rangi, do nadawania negatywnych skojarzeń, bo 13 grudnia, jak wszyscy wiemy, to jest data, rocznica wybuchu stanu wojennego, ogłoszenia stanu wojennego, czyli jeden z gorszych momentów w naszej historii. Więc tutaj, jak widać, od razu już w samym określaniu nazwy koalicja, tym, co stoi obok tej nazwy, możemy sprawdzić sobie, zobaczyć, kto dane komunikaty nadaje.
A no właśnie, i tutaj jakieś sympatie polityczne od razu można wyczytać. Czyli słowo koalicja to słowo roku 2024 wybrane przez kapitułę językoznawców i dziennikarzy. Na kolejnych miejscach znalazły się słowa komisja śledcza w domyśle. No to też tutaj konotacje polityczne.
Tak, jak najbardziej wiadomo, to jest znowu to, co najczęściej pojawia się w wiadomościach i w zasadzie komentarza chyba żadnego nie wymaga, bo tutaj już nawet nikt nie próbuje jakichś manewrów wykonywać w związku z tym słowem. Dla mnie ciekawszym określeniem jest zetka, czy pokolenie zetki. Dlatego, że to słowo przeniknęło zniknęło jak gdyby z terminologii socjologicznej do języka potocznego w zasadzie, do tego, o czym się często mówi. To jest pokolenie ludzi, którzy w tym momencie weszli albo wchodzą w dorosłość. Ono ma bardzo wyraźne cechy, które odróżniają je od innych pokoleń. I chyba mam wrażenie, że zastępuje to słowo określenie młodzież albo młodzi, dlatego że pojęcie młodzież bardzo się rozciągnęło. W zasadzie wcześniejsze pokolenie tak zwanych milenialsów, określane przez socjologów pokoleniem Y, i tutaj nikt tego nie używa, tylko raczej milenialsi, też są młodzieżą, przynajmniej we własnym przekonaniu. W związku z tym rytualne narzekania na młodzież dalej występują, tylko w miejsce słowa młodzież pojawia się słowo zetka. I właśnie te zetki noszą cechy młodzieży, na którą narzekano i 20 lat temu, i 40 lat temu, i pewnie dużo wcześniej też.
Ale co interesujące, też te zetki tylko w innym brzmieniu pojawiają się na przykład w języku angielskim, czyli w tej naszej współczesnej łacinie.
A tak, tutaj też mamy dowód na to, wiadomo, że terminologia naukowa, bo wspominałam tutaj o socjologii, socjolingwistyce też poniekąd, jest międzynarodowa. W związku z tym tak samo o tym pokoleniu, które teraz wchodzi w dorosłość, mówią badacze angielscy, badacze w Polsce i w innych częściach świata. I myślę, że to przenikanie tej terminologii i później język potoczny to jest też efekt globalizacji, którą mamy.
Dla językoznawcy to jest pewnie bardzo interesujące, że pojawiają się nowe określenia, które pewnie nie wyprą tego słowa młodzież, ale no, będą pokazywać, w jakim czasie żyliśmy, skąd ci ludzie się wywodzą.
Tak, tak, tak. Myślę, że młodzież też oczywiście, tylko tak jak mówię, młodzież jest w tym momencie pojęciem dużo szerszym. Dużo szerszym niż pokolenie zetek, natomiast, bo zmieniło się postrzeganie wieku tego młodzieżowego, tak to nazwijmy, i stąd potrzeba wydzielenia osobnej grupy, nie tylko w badaniach naukowych, ale również w tym naszym codziennym życiu, które odbija się w naszym codziennym języku.
Zetki, czyli ludzie urodzeni po 1995 roku, młodzież urodzona właśnie po 95 roku. No to teraz przejdźmy do słów wskazanych jako słowa roku przez internautów. I tutaj na przykład słowo babciowe się pojawia jako taka przeciwwaga dla tych zetek, ale o słowie babciowe za chwilę, bo wygrało w tym plebiscycie internautów słowo sztuczna inteligencja, co chyba nie dziwi.
Nie, dlatego że wiadomo, że ten wytwór człowieka bardzo budzi wiele emocji, i pozytywnych, i negatywnych. Coraz więcej osób korzysta z narzędzi sterowanych sztuczną inteligencją. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy. I jeżeli chodzi o samo słowo, a nie o twór, nie o narzędzie, to jest to kalka z języka angielskiego. I tutaj właśnie ciekawe, że dłuższa nazwa została wskazana, bo mamy też, zwłaszcza w tekstach pisanych, AI, czy AI, jak chcą niektórzy, właściwie tak się powinno mówić, bo jest to skrót oczywiście z języka angielskiego. Polski skrót się nie przyjął, nie mówimy o sztucznej inteligencji SI, tylko AI. Co jest ciekawe, bo pokazuje, jak duży wpływ ma na nas język angielski, i pewnie, gdy mówimy sztuczna inteligencja, to nie zdajemy sobie sprawy, że jest to słowo kalka, czyli taki zbiór wyrazów, który tworzy nowe pojęcie, i on został w całości przejęty właśnie z języka angielskiego.
Ale z drugiej strony językoznawców pewnie to cieszy, bo przecież pani wielokrotnie też w naszych spotkaniach poświęconych językowi polskiemu mówi o tym, że no, dlaczego tak zastępujemy czasami na ślepo, czy właściwie wykorzystujemy nazewnictwo zagraniczne z innego języka, na przykład języka angielskiego, zamiast piękne polskie słowa przywołać. No i tutaj nie wiem, czy piękne, ale sztuczna inteligencja jak najbardziej.
To znaczy, to też jest pożyczka angielska. Natomiast, czy mnie cieszy? Trudno powiedzieć. Ja może bardziej podchodzę do sprawy jak badacz i widzę. potwierdza się w kolejnych wyborach, że wpływ języka angielskiego jest oczywisty, jest duży, ale to nie jest rzecz, która pozwala nam bić na alarm, bo te słowa adaptują się do języka polskiego. Trudno ocenić, czy lepsza jest kalka, sztuczna inteligencja, czy lepsze są słowa przekopiowane w fonetycznym brzmieniu do języka angielskiego, z języka angielskiego. One i tak za jakiś czas będą nasze, tak jak te wyrazy, które przeniknęły w średniowieczu. Także nie należy się martwić.
Słowo babciowe, no też wydaje się bardzo oczywiste, że takie słowo zostało uwzględnione i czy pojawiło się w plebiscycie internautów i znalazło się na podium. To słowo też było często używane w przestrzeni publicznej.
Tak, przy czym ciekawe jest to, że jest to nazwa potoczna, dlatego że babciowe oznacza dodatek w ramach programu Aktywny Rodzic, natomiast użytkownicy języka jednak zadziałali kreatywnie i nazwali po swojemu ten dodatek, korzystając ze schematu, który w polszczyźnie funkcjonuje już od pewnego czasu, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, pojawił się też dodatek z racji urodzenia dziecka. Nie wiem, nie pamiętam już nawet, jak on się nazywał, ale wiem, oficjalnie, ale wiem, że potocznie wszyscy mówili na ten dodatek becikowe. Czyli jest to cała seria przymiotników, które zostały urzeczownikowione, czyli tak traktujemy je jak rzeczownik, czyli właśnie babciowe czy becikowe, które są nazwami jakichś świadczeń finansowych na rzecz jakiejś osoby. Generalnie pewnie wzorcem na to są starsze nazwy też tak budowane, tylko też dotyczą świadczeń finansowych, tylko w drugą stronę, obywatela na rzecz państwa. Czyli na przykład bykowe kiedyś było, starsi słuchacze pamiętają, co to było. To był podatek od życia samotnie. Po prostu te osoby, które nie weszły w związek małżeński, stare byki, znowu potocznie, tak, płacili bykowe. Było placowe i to wszystko są nazwy potoczne. Proszę zobaczyć, tutaj też działa stereotyp. Stary byk, mężczyzna. Od starych panien też chyba funkcjonował podatek, tutaj nie pamiętam, ale to mężczyzna był napiętnowany, że nie wybrał sobie kobiety, bo taka była rola mężczyzny. Teraz popatrzmy na babciowe. Przecież te pieniądze może dostać opiekunka, dziadek, ciocia i ktokolwiek inny, kto będzie się zajmował dzieckiem w czasie, gdy rodzice pracują. Ale stereotyp przechowywany w świadomości społecznej i przechodzący do języka pokazuje, że to babcia zajmuje się dzieckiem. Stąd babciowe właśnie.
I jeszcze jedno słowo z tego podium internetowego, jeśli chodzi o plebiscyt internautów. Słowo stołówka, któremu też organizatorzy konkursu nadali tytuł studenckiego słowa roku ze względu na ewidentne nawiązanie do życia akademickiego.
Stołówka. To słowo mnie bardzo zdziwiło, ten wybór w zasadzie, w kontekście tego, że żyjemy w trochę innej rzeczywistości niż studenci w takich wielkich metropoliach. Zrobiłam minisondę wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. W zasadzie nikt nie tęskni za stołówkami, nikt się nie żywi na stołówkach, ale wiemy, co stołówka oznacza. To jest zakład zbiorowego żywienia, w którym serwuje się posiłki dla pracowników, czy też członków jakiejś dużej organizacji. Stołówki zastąpiły dzisiaj bary, zastąpiły dania na wynos i tym się żywią, można tak powiedzieć potocznie, nasi studenci, czyli daniami na wynos i korzystają też z oferty, którą mamy, czyli z wszelkiego rodzaju barów, gdzie na szczęście w Rzeszowie jedzenie jest na studencką kieszeń. Tutaj często też są inicjatywy, których się domagali studenci warszawscy, bo rozumiem, że właśnie stołówka przeszła do czołówki wygranych właśnie dzięki opisowi protestów studenckich w Warszawie i w dużych miastach. No bo tam po prostu, z tego co przeczytałam, nie ma student takiej możliwości, jaką na szczęście mają nasi studenci. W związku z tym, czy stołówka wróci? Nie wiem. Pytanie, czy wrócą desygnaty, czyli te twory, które oznaczała stołówka.
A to bardzo ciekawe, co pani doktor powiedziała o tych, właściwie to taki regionalny wymiar tego, że stołówka tam gdzieś dla tych większych miast czy metropolii to jest właśnie słowo istotne, a na przykład u nas niekoniecznie.
Tak, stołówka oczywiście jest i zostanie, ale w znaczeniu miejsc, gdzie dzieci jedzą obiady. I to jest chyba też takie odejście od tej stołówki, tak zrozumiałam z wypowiedzi jednej studentki, stołówka to była w szkole.
Są też stołówki pracownicze, albo były.
Były chyba bardziej, bo też tak. Zrobiłam szybki rekonesans i właściwie nie ma czegoś takiego. Na przykład stołówka dawnego WSP to jest miejsce zajęć dydaktycznych. Nie wiem jak na Politechnice, ale wydaje mi się, że też już nie funkcjonuje. Raczej są to właśnie jakieś miejsca, gdzie można zjeść.
Proszę Państwa, słowa roku wybierane w ciągu ostatnich lat, co roku, budzą spore emocje. To są takie, tak, słowo roku to jest takie świadectwo czasów, w którym żyjemy. Tak. W tym roku koalicja, to słowo roku wybrane przez kapitułę językoznawców i dziennikarzy. Sztuczna inteligencja przez internautów. To powiem jeszcze, co w poprzednich latach zwyciężyło. Na przykład w 2023 roku w głosowaniu internautów zwyciężyły wybory, natomiast kapituła językoznawców wybrała wyrażenie sztuczna inteligencja. Natomiast w roku 2022 i internauci, i kapituła wybrały te dwa gremia słowo wojna, co jest bardzo oczywiste, 2022 rok, a słowem roku 2021 było szczepienie, a 2020 koronawirus. Też zgodne wskazania kapituły językoznawców i internautów.
Ja jeszcze skomentuję. Wydaje mi się, że w państwach demokratycznych słowo roku oddaje to, co rzeczywiście się dzieje w życiu społecznym. Byłam kiedyś uczestnikiem konferencji, na której referat miała osoba z Rosji. To było jeszcze przed wojną i dużo, dużo wcześniej, ale zupełnie słowa roku wybierane w Rosji nie odpowiadały temu, jak Rosja jest postrzegana. Więc tutaj jest to też pewnego rodzaju probierz sytuacji nie tylko językowej w kraju. I ja się osobiście cieszę, że słowa roku tak naprawdę w naszym odczuciu pokazują to, co jest. Bo rzeczywiście 22 rok to była wojna, a nie konflikt na przykład.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dr Małgorzata Kułakowska, językoznawczyni z Uniwersytetu Rzeszowskiego, komentowała wybór słowa roku 2024. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.